Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to dziać się zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Mamy przed sobą tekst, który prawdopodobnie powstał już po zburzeniu świątyni w Jerozolimie. I autorzy zadbali, by w usta Jezusa włożyć zapowiedź tego wydarzenia. Wiemy, że w roku 70 na Jerozolimę, która stała się ośrodkiem wybuchu rewolucyjnego, niepodległościowego, najechali Rzymianie i w straszliwy sposób zmasakrowali mieszkańców, niszcząc świątynię. Także została w tym stanie, który my do dzisiaj widzimy, w postaci gdzieś resztek takich. I to był szok. To był szok dla wszystkich, bo świątynia w Jerozolimie była jedną z najwspanialszych budowli w tamtych czasach na świecie, w cywilizacji, która rozwijała się wokół basenu Morza Śródziemnego, była niewątpliwie najwspanialszą budowlą. I ci ludzie żyli niewątpliwie w jakimś przełomie cywilizacyjnym. I gdy malowali tę ikonę, gdy spisywali te słowa, mówili do siebie te katechezy, doświadczali pewnego tąpnięcia, myślę, że głębokiego tąpnięcia związanego ze totalną zmianą. Izrael się rozproszył, Żydzi się rozproszyli, kult świątynny znikł, nie było już gdzie zabijać baranków, wszystko się skończyło. Żydzi próbowali ratować swoją tożsamość na przeróżne sposoby. Synagoga się rozwija i powstaje, gdzie to tu, małe wspólnotki chrześcijan, które, tak jak Maciek zwrócił uwagę, wtedy w ogóle nie były jeszcze w jakiś sposób skodyfikowane miały wspólny ewentualnie Stary Testament, może kilka papirusów, bo już ktoś może zaczął spisywać. Wiemy, że Łukasz zna inne teksty, które inne źródła, z których czerpie, spisując tę historię, modyfikując ją dla potrzeb wspólnoty. I oni żyją. I tak sobie pomyślałem, że naprawdę te słowa niesamowicie brzmią tutaj, w tym miejscu, w tych czasach, w którym jesteśmy. Jak sobie patrzymy na świątynię przyozdobioną pięknymi kamieniami i darami, tablicami pamiątkowymi, marmurami. Nie drwię z tego, bo jest w tym również serce ludzi, którzy chcieli, tak? To nikt tego sam nie zbuduje, to ale właśnie budowali, tak? W taki sposób, w takiej stylistyce, jak ktoś odczytał, że jest im to potrzebne, i przyjeżdżają. Więc nie drwijmy, ale rzeczywiście, wow, duży kościół, duży. A tutaj przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu. Nie zostanie kamień na kamieniu. I myślę, że można by było popatrzeć również na Watykan, na inne kościoły, które już aktualnie budowle, budynki zamieniane są. Jeśli na sale koncertowe, to im się dobrze przytrafiło, bo sam widziałem, jak w jednym z najstarszych kościołów w Holandii jest utworzona restauracja. Jeśli nie kluby nocne, dyskoteki, kluby fitness. Coś się kończy. Coś się zmienia. Jak to się Władca Pierścieni zaczyna, czasy się zmieniają, tak? Czas się zmienia. I oni są właśnie w takim momencie i piszą dla siebie te teksty. Się wzruszam. Bo chcą się pocieszyć. Piszą sobie te teksty, bo chcą sobie o czymś przypomnieć. Bo chcą sobie przywrócić środek ciężkości, punkt odniesienia w świecie, w którym wszystko jest płynne, gdzie nie ma góry, dołu, prawa, lewa, czarne, białe, wszystko jest względne do przegłosowania lub ewentualnie do indywidualnej decyzji człowieka. Znajdują się w takim momencie, jak i my, kiedy pojawiają się wśród nich tacy, mówią już, teraz. A się okazywało, że nie. Ktoś mówi, nadszedł czas. Ktoś inny mówi, to ja jestem. I wśród nas teraz pojawiają się głosy, które mówią, koniec świata, pomsta, dzień gniewu. Głosy w kościele, w naszej wspólnocie. W naszej wspólnocie. Widzimy, powstaje naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Nie potrzebujemy daleko szukać. Na podwórku mamy z Moniką uchodźców. Będą was prześladować. Może to się najmniej realizuje. Pomyślałem sobie, że prześladowanie, jakie my już doświadczamy i będziemy pewnie doświadczać coraz mocniej, nie wyrazi się w słowach, w jakimś prześladowaniu fizycznym. Może w jakimś wyszydzeniu czy w pogardzie, ale myślę, że najistotniejszy element tego bólu z zewnątrz, jaki będziemy doświadczać, to będzie obojętność. Prześladowanie obojętnością. Bo staliśmy się dla wielu ludzi nieistotni. Jako Kościół. Nie dlatego, że on zawiódł, tylko dlatego, że za mało czytaliśmy ten tekst. Nie dlatego, że z nim jest coś nie tak, tylko dlatego, że zapomnieliśmy, że mamy być wierni winu, a nie bukłakom. Że mamy do czynienia z wiecznie młodym winem i wiecznie młode wino domaga się nieustannego przelewania. I że to jest rzeczywiście trudne, jaki ten bukłak, jak to teraz. Ale mamy papieża, który mówi, po staremu się już nie da. Mamy papieża, który mówi, że są obrzędy, nabożeństwa, które już nie są kanałami życia. Przestańcie to robić. Nie chodzi o to, żeby nawet komuś tego już nie odprawiać. Tylko nie traćcie energii na wskrzeszanie tego. Zacznijcie robić dla siebie w inny sposób. W taki sposób, w którym będziecie doświadczali piękna. Będziecie doświadczali obecności. I ten tekst jest jak dla nas skrojony na dzisiaj, bo można powiedzieć, cała Ewangelia świętego Jana jest niewątpliwie kontemplatywna. Wszędzie są katechezy o kontemplacji i życiu duchowym. Natomiast w Ewangeliach synoptycznych to jeszcze nie jest tak obecne. Jeszcze nie na to nakładli nacisk. Ale tutaj mamy coś bardzo pięknego, taki smaczek. Wiecie, w którym momencie. Będzie dla was podobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. Wiecie, czemu tak napisali? Czemu mogli tak napisać? Bo tego doświadczali. Bo tym byli. Bo byli nim. Mogli to napisać, dlatego że już doświadczali owoców życia kontemplacyjnego. To znaczy, że nie intelekt, a nie tak zwana emocjonalność daje odpowiedź, ale głęboki kontakt z tym, który jest w nas. W odpowiednim momencie przynosi rozwiązania. I oni tego doświadczają. I piszą to dla nas, abyśmy nie zapomnieli, że albo będziemy kontemplatywni, albo co? Nie będzie nas. Nawet te budowle nie przetrwają. A więc widzimy, że autorzy tego tekstu starają się nam przypomnieć naszą tożsamość. Twoją tożsamością jest Chrystus. Twoją tożsamością jest Chrystus. Nie budowla. Uwaga. Nawet nie wspólnota kościelna. Mówię to z drżeniem, bo to jest coś nowego, co do mnie dotarło. Jak się dzieliłem z siostrą Miriam tym, co się dzieje w kościele, świeżo teraz oglądaliśmy z Moniką Bielmo, zaserwowaliśmy sobie przed sesją ten film. Bardzo też świadomie jakoś chciałem popatrzeć na to, by z tym przyjechać tu, żeby nie unikać bólu, trudu, dyskomfortu związanego z mierzeniem się z jakimiś, nie całą rzeczywistością, ale z fragmentami tej rzeczywistości. I ja to napisałem wszystko siostrze Miriam. Dzisiaj Artur, czy wczoraj przynieśli z Karmelu odpowiedź, bo dopiero po roku mi siostra odpisała. I ona pisze jedną odpowiedź, a później po miesiącu jeszcze jedną i mówi, wiesz Marcin, zrozumiałam, dlaczego widzimy to inaczej. Bo patrzymy z dwóch różnych punktów. Mówi, skarżyłem się. Ona mówi, bo widzimy to z dwóch różnych punktów. I nie chciała mi komentować mojego punktu, tylko napisała, ja to widzę z perspektywy Chrystusa. I to jedno zdanie siostry mi, słuchajcie, jakby otworzyło świadomość. Prezbiterzy, wszyscy, my oczywiście jesteśmy częścią Kościoła. Diakon jest częścią tej hierarchicznej struktury. Ale to nie jest nasza ostateczna tożsamość. naszą ostateczną tożsamością jest Chrystus, który zdecydowanie przekracza Kościół. Przekracza. I jeśli jest ci trudno znaleźć się w Kościele, to być może masz ten sam problem, co ja jakiś czas temu. Nie utożsamiasz się z Chrystusem. Gdy zaczniesz patrzeć na to wszystko z perspektywy Chrystusa, nie chcę, broń Boże, tego usprawiedliwiać, ale zaczniesz patrzeć na to z perspektywy Chrystusa, wróci porządek. I to jest jedyna perspektywa, w której jesteśmy bezpieczni. To jest jedyna sensowna perspektywa, patrzeć na historię z perspektywy Chrystusa. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Owszem, nie chcę w głupi sposób odcinać się od tej instytucji. Wręcz przeciwnie. Przez wytrwałość ocalicie wasze życie. Chcę tu wytrwać. Dlatego, że moje ego rozsadzi mnie w sekundę, gdy znajdę się bez wspólnoty. Rozsadzi mnie w sekundę. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te zdania są w liczbie mnogiej. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. To jest wszystko w liczbie mnogiej. Oni się nie czytali indywidualistycznie. Oni się rozumieli jako ciało Chrystusa. I w tych czasach, gdy jeszcze to pisali, byli jeszcze częścią synagogi. Myślę, że mieli bardzo podobny moment, w którym my się znajdujemy. Kościół jeszcze nie rozstał się z synagogą. Oni jeszcze trwali w religii, która ich zastała. Nie wiem, jak będzie. Ale jeśli będziemy się trzymali Chrystusa, a dla mnie Eucharystia jest tym centralnym miejscem, punktem odniesienia, i będziemy temu wierni, to choć to wszystko będzie się działo, włos z głowy wam nie spadnie. Włos z głowy wam nie spadnie. To jesteście bezpieczni. To po prostu jesteście bezpieczni. Macie światło. Wiecie, jak żyć, jak rozumieć to wszystko. Będziecie mieli odwagę wtedy, kiedy trzeba mówić, wtedy, kiedy trzeba zamilknąć. Wtedy, kiedy będą z jednej strony czy z drugiej strony, nie ma znaczenia. Będziecie mieli światło, czy działać, czy wejść w bierność. Będziecie to wiedzieć, wszystko będziecie wiedzieć, tylko utożsamiajcie się z Chrystusem. Nie ze swoim płytkim ja, nie ze swoim ego, nie ze swoim intelektem. Tam nie odnajdziecie rozwiązania. Piękne jest to, ocalicie wasze życie. Tam w tekście greckim jest takie słowo, którego oczywiście ja nie znam po grecku, no bo przecież ja się nie uczyłem greki, żeby było jasne. Ale mam takie słowniczki. I tam jest napisane, że można to bardzo różnie tłumaczyć. Nabędziecie życie, zdobywacie życie, osiągniecie, a życie to jest użyte słowo akurat psyche. Ani nie bios, ani nie zoe, tylko właśnie, że psyche, duszę. I w niektórych tłumaczeniach jest ocalicie wasze dusze. Dla mnie to jest przez swoją wierność staniecie się sobą, będziecie sobą. Nic piękniejszego się nam nie może przydarzyć, niż być sobą. W cudowny sposób być sobą. Ja tu przyjeżdżam i oddycham Kościołem w najpiękniejszym wydaniu. Jesteśmy tu sobą. Jesteśmy tu sobą. I te budowle są, nie są. To, co się dzieje na zewnątrz, jest, nie jest. A my tu możemy stawać się sobą. I to jest coś najpiękniejszego, co może, wydaje mi się, spotkać człowieka. To jest świętość. W cudowny, wolny, niezależny od nikogo sposób być sobą. Święto niepodległości.
I na koniec krótkie podziękowanie.
Chcemy podziękować prezbiterom. Maciej, dzięki za to, że jesteś. Zbychu, dziękujemy ci za obecność. Za słowo, homilię. Obydwaj spowiadaliście za to tego. To jest bezcenne, niewidoczne dla wszystkich. Dziękujemy.